Nasz telefoniczny gość jest specjalistą do spraw dostępności i technologii asystujących. Pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz w jej spółce córce, czyli Utilitia, gdzie kieruje zespołem zajmującym się dostępnością cyfrową. Sam w połowie lat 90. nagle stracił wzrok. Dostępność cyfrowa, technologie asystujące. To, jak sądzę, przeciętnemu słuchaczowi kojarzy się z przeróżnymi programami, które na przykład osobom z dysfunkcją wzroku ułatwiają kontakt z tekstami, czyli takie programy czytające. Ale to jest pewnie dużo, dużo szersza oferta i dużo bogatsze narzędzia.
Przede wszystkim tak, dużo szersza i tu należy stwierdzić przede wszystkim jedną rzecz, że praktycznie kiedyś to było tylko i wyłącznie odczytywanie tekstów. Dzisiaj tak naprawdę za pomocą technologii asystujących osoby z różnego typu niepełnosprawnościami, bo już to nie jest tylko kwestia osób z dysfunkcjami wzroku, ale także osób z różnego typu ograniczeniami, na przykład manualnymi, osoby po porażeniach, po udarach, osoby, które na przykład są całkowicie sparaliżowane i tylko za pomocą ruchów głowy są w stanie na przykład obsługiwać telefon komórkowy, smartfona. I to, co jest najciekawsze, to nie jest żaden specjalistyczny sprzęt, ponieważ dzisiaj większość producentów już te technologie asystujące umieszcza w tych standardowo produkowanych smartfonach, tabletach, komputerach. I tak naprawdę my bardzo często dopiero uświadamiamy użytkownikom, że wystarczy sobie uruchomić taką czy inną funkcję w posiadanym przez nich urządzeniu, aby móc z niego wygodnie korzystać i to dotyczy wszystkich, seniorów, osób o różnego typu ograniczeniach.
I zdarza się tak, że ktoś posiada urządzenie z tymi funkcjami, ale po prostu o tym nie wie. Trzeba mu powiedzieć i pewnie też podpowiedzieć, jak z tego korzystać.
Dokładnie tak, więc my też pokazujemy, jak to obsługiwać, nagrywamy różnego rodzaju audycje, prowadzimy szkolenia i wtedy nagle się okazuje, że ktoś, kto dla kogoś, nie wiem, barierą było skorzystanie z usług bankowych na przykład, tak, bo trzeba było iść do banku, coś podpisać, a to było wszystko niedostępne, nagle okazuje się, że z poziomu smartfona czy komputera jest w stanie ktoś z domu to wszystko obsługiwać i nie dość, że robi mu się to o wiele wygodniej, szybciej, no to wreszcie robi to samodzielnie, tak? Czyli nie tylko potrafi to zrobić, ale wreszcie mówimy tutaj o takiej samodzielności, o takiej zaradności życiowej, że nie trzeba prosić osób trzecich o pomoc i coraz więcej ludzi tak funkcjonuje. Znam coraz więcej osób, które w ogóle zrezygnowało z korzystania z komputera na rzecz właśnie ograniczenia się tylko i wyłącznie do urządzenia mobilnego.
A czy jest w tej chwili tak, że większość spraw, które trzeba było załatwiać w urzędach, można załatwić online?
Oczywiście nie wszystkie, ale tak, ogromną liczbę, ogromną ilość różnego rodzaju rzeczy, tak. I to tutaj zaczynając od dowodu osobistego chociażby, tak, o którym możemy gdzieś tam wnioskować przez serwis Apple App, po takie rzeczy jak na przykład właśnie założenie konta w banku, czy realizację różnego rodzaju innych usług możemy organizować sobie, załatwiać przez internet, szczególnie, że administracja publiczna teraz, przepraszam, z uwagi na właśnie pandemię, zgadza się na różnego rodzaju udogodnienia, które wcześniej były dostępne, ale z których wcześniej nikt nie korzystał. I mam tutaj na myśli na przykład możliwość podpisywania różnego rodzaju dokumentów między obywatelem a urzędnikiem, a urzędem za pomocą na przykład profilu zaufanego albo naszego e-dowodu, tak? Bo teraz te najnowsze dowody mają chip wbudowany i wtedy za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej też dla osób z niepełnosprawnościami możemy dokonywać różnego rodzaju właśnie sygnowania, nie wiem, umów między urzędem a obywatelem.
A wspomniał pan o tym, że były takie możliwości, ale nikt z nich nie korzystał. Teraz trzeba przeszkolić petentów, żeby umieli z nich korzystać. A czy trzeba też czasem przeszkolić urzędników?
Tak, czasami trzeba uświadomić urzędnikowi, że jeśli jakiś beneficjent, jakiś obywatel prosi na przykład, żeby dostać dokument w dostępnej formie, to trzeba wytłumaczyć, że tak naprawdę tu nie chodzi o jakiś ekstra, super inny dokument, tylko obywatel chce się zapoznać z treścią, bo najczęściej obywatela nie interesuje, kto na danym dokumencie przybył pieczątkę, czy się podpisał. O te bazgroły obywatelowi nie chodzi. Obywatelowi wystarczy to, co w tym dokumencie się znajduje, czyli jego treść. I dlatego często wystarczy wytłumaczyć urzędnikowi, żeby na przykład wysyłał do obywatela informacje w formie zwykłego dokumentu, a nie obrazka takiego skanu, jaki często urzędnicy są po prostu przyzwyczajeni, żeby zrobić taki skan i go wysłać, bo to jest dla nich często najszybsze, najłatwiejsze i najpewniejsze rozwiązanie. Tymczasem są prostsze rzeczy, po prostu wysłać taki dokument, który każdy sobie przeczyta, wydrukuje, powiększy, skopiuje do swojego urządzenia. Tak naprawdę te formy wykorzystania są najróżniejsze, ale urzędnicy, i to jest też warto o tym powiedzieć, to też nie są ludzie, którzy robią obywatelom na złość, bo jeśli to wynika, to wychodzi jak gdyby na naszych szkoleniach, które też prowadzimy dla urzędników, że jeśli urzędnikom się wyjaśni, dlaczego to jest istotne, dla kogo to jest istotne, w jakich sytuacjach to jest istotne i przydatne, wtedy oni sami z siebie bardzo chętnie tworzą tą informację elektroniczną w sposób dostępny i wtedy publikują już na swoich stronach internetowych w dostępny sposób. Informacje publikują dostępne nie tylko dokumenty elektroniczne, ale także różnego rodzaju, nie wiem, spoty reklamowe, informacje umieszczają dla osób głuchych w języku migowym, filmy posiadają napisy dla osób słabosłyszących. Tak więc ta świadomość jest coraz większa i powołanie stanowiska koordynatora do spraw dostępności praktycznie przy każdym urzędzie publicznym sprawiło, że teraz ta dostępność rzeczywiście trafiła spod strzech, trafiła do urzędów. Także to jest bardzo pozytywny efekt.
A jeszcze zapytam, skoro tytuł konferencji brzmi jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować, to przepraszam, może to osobiste pytanie, ale czy pan spotyka się z takimi sytuacjami jakiejś dyskryminacji, kiedy jest panu nieprzyjemnie po prostu?
Ja na szczęście spotykam się stosunkowo rzadko, ale oczywiście też. I takie rzeczy, które mnie najczęściej spotykają i które wynikają jakby z pewnej ludzkiej, zakładam, niewiedzy, ale które rzeczywiście nagminnie mnie spotykają. To znaczy na przykład przychodzę do urzędu czy sklepu, zwracam się z pytaniem do obsługi czy urzędnika, a ta osoba, o której się pytam, odpowiada mojemu przewodnikowi. Tak jak gdybym nie był w stanie zrozumieć odpowiedzi, gdzie ja tylko nie widzę, a nie rozumiem, co się do mnie mówi, więc to jest jak gdyby jedna taka charakterystyczna rzecz, która spotyka osoby niewidome. I druga rzecz, która dotyka większej grupy, chyba większości osób z niepełnosprawnościami, to znaczy, że nowo spotkane osoby zwracają się do nas per ty. Jak gdyby, nawet jeśli są to osoby sporo młodsze, to czasami trudno ocenić, czy to wynika po prostu już z nowo przyjętych jakichś wzorców zachowań i takiego młodzieżowego podejścia do życia, że ktoś mówi do mnie per ty, ale bardzo często jest tak, że do osób z niepełnosprawnościami po prostu nowo poznane osoby zwracają się bez względu na wiek per ty, tak jak gdyby te osoby, nie wiem, były troszkę jak dzieci.
Tak? No właśnie, czyli chciałam takie powiedzieć, jakby do dziecka się zwraca, no tak, tak.
Tak jest.
Czyli takie przełamywanie barier, albo też właśnie, nie wiem, z obawy, z niewiedzy, z poczucia, nie wiem, niezręczności, zwracanie się do przewodnika. Aby nie było takich sytuacji, warto uczestniczyć w takich konferencjach, jak ta środowa, jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować. Rozmawiałam z Piotrem Witkiem. Bardzo dziękuję za to telefoniczne spotkanie.